Denazyfikacja była jednym z najczęściej powtarzanych przez alianckich polityków haseł tuż po II wojnie światowej. Jednak większość związanych z nią działań, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Niemiec, zaliczyło fiasko. Wielu zbrodniarzy wojennych pozostało na wolności, a podczas badań opinii społecznej w 1947 roku prawie połowa Niemców było zdania, że narodowy socjalizm był dobrą ideą. Jedynie Hitler źle wprowadził ją w życie. Więcej na ten temat już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Denazyfikacja miała objąć miliony Niemców po wojnie. Spośród wszystkich aliantów na największą skalę początkowo realizowali ją Amerykanie. We wrześniu 1944 roku powstał Arrest Categories Handbook. W dokumencie naziści podzieleni zostali na grupy ze wskazaniem, którzy z nich po dostaniu się do niewoli mają zostać natychmiast aresztowani. Pierwszym niemieckim regionem, w którym Amerykanie testowali działania denazyfikacyjne, był rejon Aquisgranu, zajęty przez amerykańską armię w październiku 1944 roku. Operacja wykorzenienia nazizmu zakończyła się tam klęską. Większość dotychczasowych urzędników, działających wcześniej na rzecz III Rzeszy, pozostało na swoich stanowiskach. Wielu zbrodniarzy nadal przebywało na wolności. Amerykanie starali się jednak wyciągnąć z tej lekcji wnioski. Już w następnym roku zapowiedzieli powstanie nowej specjalnej instytucji zajmującej się wyłącznie denazyfikacją. Za kraty natychmiast mieli trafić wszyscy gestapowcy i SS-mani. Szef amerykańskiej administracji okupacyjnej generał Lucius Clay domagał się zdecydowanych działań. W 1945 roku alianci określili 136 kategorii nazistów. Równocześnie, aby uświadomić niemieckiemu społeczeństwu skalę zbrodni dokonanej przez III Rzeszę, zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i mniejszych miejscowości musieli uczestniczyć w specjalnych pokazach filmowych. Wyświetlany był im film Młyny Śmierci, składający się z ujęć nakręconych przy wyzwalaniu obozów koncentracyjnych. Obraz wyreżyserowany przez Billy'ego Wildera został przygotowany na zamówienie Wydziału Wojny Psychologicznej. Choć film szokował, pokazując okrutnie wychudzonych ludzi oraz stosy ciał, nie zawsze pobudzał niemieckich widzów do refleksji. Aż 70% z nich po seansie nadal nie poczuwało się do współodpowiedzialności za dokonane zbrodnie. Zaledwie co piąty Niemiec w sondażach opinii publicznej, wykonanych w kolejnych 4 latach po wojnie, twierdził, że Niemcy zasługują na karę. Tymczasem tuż po wojnie, zgodnie z polityką aliantów, wszystkie osoby tworzące hitlerowski reżim miały utracić swoje stanowiska. Już w 1945 roku w amerykańskiej strefie okupacyjnej rozpoczęły się zwolnienia w niemieckiej administracji, mediach oraz szkolnictwie. Niemcy musieli wypełnić specjalny kwestionariusz składający się ze 130 pytań określających ich związki z partią narodowo-socjalistyczną. Osoby wcześniej aktywnie popierające Hitlera miały zostać wykluczone ze społecznego życia. Miały prawo do pracy jedynie w charakterze robotnika. Już w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny na terenie kontrolowanym przez Amerykanów pracę straciło 80% nauczycieli. Szczególnie represjonowane były osoby, które dołączyły do NSDAP w pierwszych latach po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera. Jednocześnie już w styczniu 1946 roku Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec zdecydowała się ujednolicić procedury denazyfikacyjne we wszystkich strefach okupacyjnych. Ostatecznie jednak i tak każdy z aliantów realizował ją inaczej. Choć Brytyjczycy, podobnie jak Amerykanie, wprowadzili specjalne kwestionariusze, to z procesu denazyfikacyjnego wyłączeni zostali specjaliści, którzy mogą przydać się w gospodarce i nauce. Z kolei Francuzom, bardziej niż na demokratyzacji Niemców, zależało na maksymalnym osłabieniu sąsiada. Denazyfikacja po francusku polegała na wytropieniu głównych zbrodniarzy, odpuszczając tym samym pomniejszym działaczom NSDAP. W wyniku amerykańskich działań do obozów internowania trafiło prawie 100 tysięcy Niemców. Natomiast Brytyjczycy zatrzymali 70 tysięcy osób, a Francuzi 20 tysięcy nazistów. Równie mocno zaangażowani we walkę z przedstawicielami niemieckiego reżimu byli Rosjanie, choć w ich przypadku do zamkniętych baraków kierowani byli też potencjalni wrogowie komunizmu. Na terenach zajętych przez Sowietów zatrzymanych zostało 120 tysięcy Niemców. Internowane zostały osoby związane z Gestapo, SA, SS, Hitlerjugend oraz policjanci od stopnia podpułkownika, a także wyżsi rangą urzędnicy. Ta zmasowana akcja wymierzona przeciwko nazistom nieco wyhamowała już w następnym roku. Tymczasowe areszty w zachodnich Niemczech opuściła prawie połowa zatrzymanych Niemców. Na wschodzie ten proces przebiegał dużo wolniej. Do obozów trafiały tam nie tylko osoby skazane przez sądy, ale też tysiące Niemców, którzy zostali tam skierowani bez jakiegokolwiek procesu. Moskwa prowadziła denazyfikację przede wszystkim, aby oczyścić Niemcy z ewentualnych przeciwników przyszłej komunistycznej władzy. Stąd też inaczej niż w zachodnich strefach okupacyjnych do obozów trafiały tysiące członków Hitlerjugend oraz podobnej organizacji z przeznaczeniem tylko dla dziewczyn. Sowieckie służby uważały, że takie osoby mogą w przyszłości zasilić niemiecki ruch oporu. Poza tym tysiące jeńców wojennych było wywożonych w głąb Związku Radzieckiego. Już pod koniec sierpnia 1945 roku sowiecka władza wydała rozporządzenie, zgodnie z którym wszyscy członkowie SS, Gestapo, NSDAP, a także oficerowie armii od stopnia pułkownika muszą się poddać obowiązkowej rejestracji. Od listopada 1945 roku wszyscy członkowie NSDAP mieli w ciągu 2 miesięcy utracić zajmowane stanowiska. Ale wschodnioniemieccy komuniści błagali Moskwę, aby ta zmieniła swoją decyzję. Twierdzili, że w przeciwnym wypadku zapanuje chaos. W końcu większość stanowisk w administracji terenowej sprawowali ludzie związani wcześniej z NSDAP. Kreml zgodził się wprowadzić pewne korekty dopiero w lutym 1946 roku. Od tego czasu byli naziści nie mogli zajmować najwyższych stanowisk w administracji, a ich wypłata nie mogła być wyższa niż pensja wykwalifikowanego robotnika. Kwestia rozliczenia się z nazistowską przeszłością wykorzystywana była również podczas przeprowadzania reformy rolnej. Wielcy posiadacze ziemscy nazywani byli faszystami, których powinna spotkać należyta kara. Choć nie miało to pokrycia z rzeczywistością, to propaganda działała na pełnych obrotach. Atakowani byli też prywatni przedsiębiorcy, oskarżani o aktywną działalność w NSDAP. W takiej sytuacji tracili cały swój majątek i prawa obywatelskie. Łącznie w sowieckiej strefie okupacyjnej powstało 10 obozów specjalnych. Niektóre z nich zostały ulokowane w miejscu dawnych obozów koncentracyjnych. Przebywało tam ponad 120 tysięcy osób, z czego 1/3 wskutek chorób i niedożywienia umarła. W 1947 roku co 10 internowany został wywieziony do ZSRR. Już w następnym roku około 10 tysięcy osób skazanych przez sowieckie sądy zostało przekazanych wschodnioniemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości, który miał zadbać o sprawiedliwe odbywanie kary. Kolejnych ponad 3 tysiące byłych gestapowców, sędziów i wysokich rangą urzędników III Rzeszy miało odpowiedzieć przed wschodnioniemieckimi sądami. Obozy w Niemczech zostały zlikwidowane po decyzji Moskwy w 1950 roku. Poza tym w ramach denazyfikacji w sowieckiej strefie okupacyjnej pracę straciło 500 000 ludzi. Rozprawy sądowe we wschodnich Niemczech przypominały te prowadzone wcześniej przez Sowietów. Sędziowie błyskawicznie wydawali wyroki. Naziście przysługiwał obrońca jedynie w sytuacji, jeżeli groziła mu kara śmierci. Na sali rozpraw nie mogło być publiczności, choć nie było to regułą. W przypadku komendantów obozów koncentracyjnych organizowane były procesy pokazowe, szeroko nagłaśniane przez media. Wschodnioniemiecki sąd w Chemnitz w 1950 roku wydał ponad 30 wyroków śmierci. Często stosowaną karą był wieloletni pobyt w więzieniu, nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Do 1955 roku procesy Niemców odbywały się również przed sowieckimi trybunałami wojskowymi. Naziści byli sądzeni na podstawie sowieckiego kodeksu karnego. Kary były więc surowe. Tym sposobem wyroki usłyszało ponad 30 tysięcy osób. Wśród nich byli nie tylko dawni hitlerowcy, ale też osoby wrogo nastawione do sowieckiej władzy. Denazyfikacja miała dotyczyć każdego Niemca niezależnie od zajmowanego stanowiska. W założeniach kara miała spotkać również przedsiębiorców, a także naukowców działających na rzecz Hitlera. Jednak przeprowadzenie tego typu akcji w praktyce okazało się niemal niemożliwe do zrealizowania. Powojenny chaos piętrzył problemy, z którymi nie potrafili poradzić sobie zarówno Rosjanie, jak i pozostali alianci. Zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Niemiec po fali zwolnień wiele instytucji, a w tym i szkół, nie było w stanie funkcjonować nawet w podstawowym zakresie. Stanęła produkcja. W dodatku w zachodnich strefach okupacyjnych komórki zajmujące się przyjmowaniem kwestionariuszy osobowych tonęły w stosach papierów, nie radząc sobie z ich uporządkowaniem. Już w marcu 1946 roku takich dokumentów było prawie 1,5 miliona, z czego przejrzeć udało się może połowę z nich. W takich warunkach dokonanie skutecznej denazyfikacji stało się bardzo trudne. Urzędnicy skupiali się często na mało znaczących postaciach, pomijając osoby, które zajmowały w NSDAP wysokie stanowiska. Kary spotkały niekiedy przypadkowych Niemców. Biurokracja zabiła denazyfikację. Waszyngton szybko zdał sobie z tego sprawę. Już w marcu 1946 roku premierzy Bawarii, Hesji oraz Badenii, Wirtembergii podpisali ustawę o uwolnieniu od narodowego socjalizmu i militaryzmu. Zgodnie z uchwałą powstały specjalne izby orzekające. W ich skład weszli politycy, którzy wywodzili się z partii, których działalność Amerykanie uznali w tym czasie za nieszkodliwą. Powstał też nowy kwestionariusz osobowy. Tym razem zawierał zaledwie 14 pytań. Wypełniająca go osoba miała zaliczyć się do jednej z 5 kategorii nazistów, od głównego winowajcy do biernego uczestnika, a także wolnego od jakichkolwiek obciążeń. Pierwsza grupa zagrożona była karą do 10 lat pobytu w obozie pracy, a także utratą mienia. W przypadku każdej niżej usytuowanej kategorii kara miała być relatywnie niższa. Analizą kwestionariuszy miały zająć się izby orzekające i to one decydowały o wymiarze kary. Łącznie nowe kwestionariusze wypełniło w amerykańskiej strefie okupacyjnej prawie 13,5 miliona Niemców. Specjalne izby orzekające przejrzały jednak zaledwie co czwarty złożony dokument. Zgodnie z życzeniem okupantów izby w pierwszej kolejności sprawdzały kwestionariusze osób, które wstąpiły do NSDAP przed 1937 rokiem. Tym samym zaniedbywały dokumentów złożone przez Niemców, którzy zrobili to później, a wśród nich było wielu zbrodniarzy, którzy dzięki rozbudowanej biurokracji, błędnym założeniom Waszyngtonu i po prostu szczęściu uniknęło kary. Chaos w przeprowadzaniu denazyfikacji dostrzegali też sami Niemcy. Podczas gdy za kraty trafiały płotki wielu ważnych dygnitarzy hitlerowskiego reżimu, pozostawało na wolności. W niektórych kręgach niemieckiego społeczeństwa narastała więc frustracja związana z nieporadnością Amerykanów. W dodatku z czasem amerykańska administracja ogłaszała amnestię dla kolejnych grup nazistów. Widmo kary było umarzane ze względu m.in. na wiek oraz status majątkowy. Nieco inaczej wyglądało to w brytyjskiej strefie okupacyjnej, gdzie denazyfikacja pozostawała pod kontrolą Brytyjczyków aż do 1947 roku. W okupowanej przez nich strefie pracę w ciągu kilku lat po wojnie straciło 375 tysięcy Niemców. Jednocześnie wielu z nich wkrótce powróciło na zajmowane stanowiska. Francuzi, którzy przez wiele miesięcy po wojnie obrali kompletnie inny model denazyfikacji, w końcu zostali przymuszeni przez USA, aby wzorem Brytyjczyków i Amerykanów wprowadzić specjalne kwestionariusze. Podobnie jak Stany Zjednoczone, Francuzi również utworzyli izby orzekające złożone z Niemców. Przedsięwzięcie skompromitowało okupacyjną administrację. Na 770 tysięcy przeanalizowanych dokumentów zaledwie w przypadku 13 osób zasądzono najwyższą karę. W grupie nieco mniej obciążonych winą Niemców znalazło się niecałe 900 osób. Czasy się zmieniały. Wizerunek Niemców nazistów zaczął powoli odchodzić do przeszłości. Rozpoczęła się Zimna wojna. Niemieckie państwo, znajdujące się w oku cyklonu sporu między wschodem a zachodem, zaczęło odgrywać kluczową rolę. Już w 1947 roku w amerykańskim kongresie zaczęły pojawiać się głosy, że należy zmienić swój stosunek do Niemców, którzy wkrótce mogą stać się sojusznikiem w walce z Sowietami. Oznaczało to również zakończenie procesu denazyfikacji. Również nastroje w samych zachodnich Niemczech zaczęły się zmieniać. Izby orzekające coraz częściej podejmowały kontrowersyjne decyzje. zwalniając z odbywania kary wielu nazistowskich zbrodniarzy. W niemieckim społeczeństwie coraz więcej zwolenników zyskiwał pogląd, że denazyfikacja jest bez sensu. Pojawiały się głosy, że omija ona, zresztą słusznie, głównych winowajców hitlerowskich zbrodni. O obwinianie milionów niewinnych ludzi za hitlerowskie zbrodnie coraz głośniej zaczęły mówić niemieckie partie polityczne, które w ten sposób szukały potencjalnych wyborców. Dotyczyło to zarówno ugrupowań prawicowych, jak i tych po lewej stronie politycznej barykady. W tym czasie do izb orzekających coraz częściej trafiały relacje fałszywych świadków oczyszczających morderców z zarzutów. Ponieważ nikt nie zamierzał weryfikować ich wersji wydarzeń, sprawcy byli uniewinniani. Tymczasem Niemcy zaczęli porównywać denazyfikację do metod stosowanych przez Gestapo. Przeciwko niej występowali też niemieccy duchowni różnych wyznań. Większość oskarżonych została oczyszczona z zarzutów. Niektórzy ukarani zostali jedynie niewielką grzywną. Konfiskata mienia była orzekana bardzo rzadko. W przypadku wyroku pobytu w obozie pracy izby orzekające zasądzały na poczet kary czas spędzony w amerykańskim obozie internowania. Tym sposobem niektórzy hitlerowcy po usłyszeniu wyroku nie spędzili za kratami ani jednego dnia dłużej. Łącznie na pobyt w obozie pracy zostało skazanych prawie 10 tysięcy ludzi. Karę grzywny otrzymało ponad 500 000 osób. Pracę za swoją działalność w III Rzeszy straciło 22 tysiące Niemców. Rażąco łagodne wyroki zasądzane przez izby orzekające były powszechnym zjawiskiem, z czego Amerykanie doskonale zdawali sobie sprawę. Już w 1946 roku generał Clay zastanawiał się, czy ponownie procedury denazyfikacyjne nie powinny być realizowane wyłącznie przez amerykańską administrację. Ostatecznie jednak również wobec oporu ze strony Waszyngtonu do niczego takiego nie doszło. Już w maju 1948 roku Amerykanie w zasadzie przestali jakkolwiek kontrolować prowadzoną denazyfikację. Wszelkie związane z nią działania przekazane zostały w niemieckie ręce, co prowadziło do kolejnych absurdów i wątpliwych decyzji izb orzekających. Te wydawały je do 1949 roku. Potem w kwestii denazyfikacji nastąpiła cisza. W tym czasie, jak wynika z sondaży opinii publicznej, aż 30% Niemców uważało, że wyroki w Norymberdze były niesprawiedliwe. W grudniu 1950 roku Bundestag oficjalnie ogłosił zakończenie procesu denazyfikacji. Łącznie w ciągu 4 lat po wojnie osądzonych zostało 950 tysięcy Niemców. Jedynie 1500 z nich uznano za głównych winowajców. Prawie połowę zakwalifikowano do grupy sympatyków, zasądzając drobne kary w postaci grzywny. Natomiast 300 tysięcy ludzi zostało zwolnionych z wszelkich oskarżeń. Dawni sojusznicy Hitlera ponownie dostawali pracę w urzędach, szkołach, a nawet angażowali się w politykę. Tylko w Bawarii w 1948 roku co drugi sędzia i 3 na 4 prokuratorów należało wcześniej do NSDAP. Absurdalnie niskie wyroki i kary dla byłych nazistów były wykorzystywane przez sowiecką propagandę. Wschodnie Niemcy miały być przykładem dobrze przeprowadzonej denazyfikacji, gdzie zbrodniarze usłyszeli wieloletnie wyroki więzienia i niekiedy kary śmierci. Niemcy z NRD mieli być narodem oczyszczonym z grzechów z przeszłości. Prawda była jednak zgoła odmienna. Nawet w strukturach rządzącej Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec znajdowały się osoby, które dawniej sympatyzowały z Hitlerem. Wystarczyło wcześniej wyrazić swoje pełne zaangażowanie w budowę komunistycznej ojczyzny. Jednocześnie, tak jak na Zachodzie, również i we wschodnich Niemczech, temat denazyfikacji z czasem zaczął schodzić na dalszy plan wobec rodzącej się zimnej wojny. Pierwsze głosy o potrzebie zakończenia denazyfikacji we wschodnich Niemczech pojawił się już w 1947 roku. Na początku następnego roku przywódca wschodnio-niemieckich komunistów Walter Ulbricht oznajmił, że jego ojczyzna powinna zająć się innymi, ważniejszymi sprawami. Za jego słowami poszły decyzje polityczne. Już w marcu 1948 roku rozwiązane zostały tak zwane komisje denazyfikacyjne we wschodnich Niemczech. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.